Dobry wieczór, Radiowa Szkoła pod Żaglami, Katarzyna Wolnik-Sajna z jednej strony, a z drugiej strony kto?
Kapitan Wojciech Kator.
Tak właśnie, trwamy na stanowisku. Dzisiejsza audycja będzie podróżnicza. Prosiliśmy w ostatniej, żebyście dawali nam znać, jak gdzieś jesteście, wypływacie w te podróże bliskie i dalekie. Jak wyglądają te miejsca, gdzie dotarliście swoim jachtem, żaglowcem, kajakiem i opowiadali nam o tym. I mnie udało się dzisiaj zaprosić wyjątkowych gości, którzy mają za sobą wyjątkową podróż i właśnie o tych miejscach nietropikalnych będziemy dzisiaj rozmawiać. Tradycyjnie piosenka na dobrej audycji początek i Wojtek, proszę bardzo, znowu masz pole do popisu.
Stare dzwony.
Stare dzwony i nostalgia, jedna z moich ulubionych piosenek, bo jest to taka piosenka, w której artyści bawią się swoim śpiewaniem, więc...
A rozumiesz, gadała coś od rzeczy o brzuchatych żaglach, z butelki piła rum. Razem! Gadała coś od rzeczy o brzuchatych żaglach, z butelki piła rum. Ale ładnie było. O samym środku niepogody, o falach słonych, wiatrach złych. Cyklon z podbitym okiem, ale jeszcze młody, w pokoju zaczął wyć. Cyklon z podbitym okiem, ale jeszcze młody, w pokoju zaczął wyć. Jerzy Poremski na trąbce. Tańczyły bryzy słonych mórz. Zbudzona żona woła:
zamknij drzwi poprzeczą i proszę przestań się tłuc.
No to jeszcze raz. Zbudzona żona woła:
zamknij drzwi poprzeczą i proszę się, cholera jasna, przestań się tu tłuc.
Yeah. Lustro ma zapuchnięte oczy,
bo takie oczy,
i twarz jak rozłupany pień. Cóż, trzeba się ogolić i pójść do roboty, żeby jutro kupić chleb. Cóż, trzeba się ogolić i pójść do roboty, żeby jutro kupić chleb.
Ale jutro co będzie?
A jutro przyjdzie znów nostalgia, przyniesie w łapkach słony bryz. Przysiądzie mi na kołdrze i brzeg jest prześcieradła, otuli mowie sny. Przysiądzie mi na kołdrze i brzeg jest prześcieradła, otuli moje sny. Jeszcze raz, jeszcze raz. Przysiądzie mi na kołdrze i brzeg jest prześcieradła, otuli moje sny.
Moje, mówimy.
Moje sny.
Moje.
Moje sny. Moje sny.
Pora przedstawić naszych gości, naszych podróżników, naszych żeglarzy, którzy obejrzeli tyle interesujących rzeczy, o których nam dzisiaj opowiedzą. I zaczniemy od pani kapitan, jak się okazuje, tak?
Joanna Burdziej.
Oraz właśnie, jaką rolę pełniłeś podczas tego rejsu? Piotrze Marasie?
Byłem kukiem.
Doskonałym, ale nie tylko.
Chyba dobrym kukiem, mam nadzieję.
Doskonałym. Mhm. Śniadania Piotra.
No dobrze, może się kiedyś doczekam, że popłynę w rejs z Piotrem.
Kuk jest bardzo ważną osobą.
Ależ oczywiście. Gdzie byliście, co widzieliście? Tak zacznę takim ogólnikowym pytaniem.
Zaczęliśmy z Trondheim. To był jeden z etapów większej wyprawy, także zaczęliśmy z Trondheim, no i naszym celem było Tromsø. I po drodze...
Różne wysepki.
Celem były Lofoty, głównie zobaczyć Lofoty.
Słuchajcie, ale ktoś, kto może niewiele wie o żeglowaniu, albo tam tyle wody, tyle kamieni, co tam właściwie oglądać? A gdzie te palmy, gdzie te kokosy, gdzie te drinki z palemką? Bo przecież normalny zjadacz chleba w ten sposób postrzega żeglowanie.
No my już od 4 lat wody północne i chyba nie oddałabym za te palemki, na razie przynajmniej, tych wód północnych. Są przepiękne, one żyją takim życiem. Tam jest, no, cisza, spokój. Trochę zimno, ale to nic.
Jakim jachtem byliście i kto stanowił załogę?
No, byliśmy w trójkę, czyli Asia była kapitanem, Artur Burdziej był pierwszym oficerem, no i ja, Piotr Maras, pełniłem różne role. Najbardziej się cieszyłem z możliwości gotowania.
A co tam było takiego dobrego? Tam, że tak...
No to już Asia musi powiedzieć.
Do gotowania to później, tak. Ja wiem, że ty, Piotrze, umiłowałeś sobie północne rejony świata do żeglowania od jakiegoś czasu. I teraz mi wyjaśnijcie, co tam było tak fascynującego, gdybyście mieli przekonać mnie, że warto?
Poza atmosferą i załogą.
Ależ oczywiście, was znam, więc domyślam się, że było pięknie.
No, kiedy Asia z Arturem mi zaproponowali ten odcinek, żeby z nimi przepłynąć, no to szybko sobie przypomniałem, że Lofoty to jest takie miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć i zawsze chciałem też zobaczyć z pokładu jachtu, i taki też plan gdzieś w przyszłości miałem, żeby to spłynąć. To jest taki piękny archipelag na północy Norwegii, za kołem podbiegunowym. On się rozciąga takim rogalem z północnego wschodu na południowy zachód. Długość to jest około 150 km. No i cechą taką wyjątkową jego jest to, że z morza, z oceanu wychodzą granitowe, strzeliste wyspy, na których te góry sięgają tam 400-700 metrów, a nawet więcej. Więc wygląda to przy dobrej pogodzie bardzo spektakularnie, kiedy można płynąć jachtem, a obok są wielkie granitowe skały.
A jaką mieliście pogodę? Czy tam już jest lato?
Tam jest lato, tam jest non-stop jasno, więc to jest, no tak, to jest to. Słońce nie zachodzi. Nam się udało. Mieliśmy 2 pierwsze dni takie deszczowe i bardzo wietrzne, ale wtedy, no i wtedy spędziliśmy w morzu, w drodze na Lofoty, więc mieliśmy kawał prawdziwego żeglarstwa, a potem już od porciku, od wysepki do wysepki. Piękna pogoda, to znaczy piękna, 14 stopni, słoneczko. Ale jak byliśmy osłonięci od wiatru, to wręcz upalnie, tak? Także na jachcie. Nie, pogoda nam dopisała bardzo.
Tak. A fascynuje was przyroda, fascynuje was samo żeglowanie, czy trudne żeglowanie, bo to przecież nie jest łatwy teren chyba do żeglowania. Czy jest? Patrzę na...
To zależy od pogody.
No i od, no tak, od akwenu. No dość, bo... Jest dużo wysepek, kamieni. No trzeba być skupionym, tak? Nie można sobie tam pozwolić na jakieś tam rozprężenie dłuższe. No nawigować trzeba cały czas.
Tak, tu Asia ma rację. Trzeba pilnować. Są też wąskie przejścia między wyspami, bo my od Lofotów płynęliśmy tak jakby trochę w żegludze osłoniętej, czyli pomiędzy wyspami, no na których się też w tych przejściach zdarza też silny prąd, więc jednak... Przy dobrej pogodzie i tak trzeba tutaj, jak pani kapitan mówi, mieć czujność.
Asiu, zostałaś kapitanem tej wyprawy. To zapytam teraz Piotra. Jak się żegluje, kiedy rządzi tobą pani kapitan, pierwsza po Bogu?
No, doskonale.
Prawidłowa odpowiedź.
No jakże mogło być inaczej przy takich dwóch wspaniałych żeglarzach? Kto z nich mógł być kapitanem? Tylko ja, nie?
No oczywiście. Ale często prowadzisz jachty? Prowadzisz takie
Nie, wyprawy? Ja najczęściej pływam z Arturem. Najczęściej w dwójkę pływamy, więc nie ma tu...
Tak, ale czasami pływacie również ze swoimi dziećmi i kiedyś chyba zadałam takie pytanie Arturowi, właściwie jak to jest, jeżeli na pokładzie są sami żeglarze.
Tak.
No wy macie większe doświadczenie niż wasze, no już było, nie było dorosłe dzieci, ale też bardzo doświadczone żeglarsko. Tak. No i właśnie, tu jest problem. Kto jest mądrzejszy?
No w regatach,
jajko czy kura?
Tak, w regatach nie ma wątpliwości. Oddajemy stery dzieciom, bo tu one są mistrzami. Natomiast w takiej codziennej żegludze to...
Ale a propos regat, właśnie nie macie, ponieważ wszyscy pływacie z jakimś zacięciem regatowym, nie było takich pokus, żeby a tu jeszcze tak 10 centymetrów poluzuj, a tu 2 centymetry, nie wiem, a ten obciągacz bombu można jeszcze dobrać? Nie mieliście takiego ciśnienia?
Mówimy o tym rejsie?
O tym turystycznym rejsie.
Wiesz, no to był najazd. Tak?
No tak, raczej turystyczny.
Raczej turystyczny. No ile mogliśmy, to robiliśmy. Okay. Każdy z nas, tak.
Widać na, zostaje.
Widać na zdjęciach, że żagle były wytrymowane perfekcyjnie.
Okay.
Czego tam szukacie w tych rejonach świata? Bo to nie jest wasz pierwszy rejs w takie rejony.
Na Lofotach akurat byłam zafascynowana górami. Ja w ogóle uwielbiam wspinaczkę, więc połączenie tego, że w każdym porcie po prostu tras mnóstwo.
I co, wysiadaliście z jachtu i szliście sobie w góry?
No, za mało tego było troszeczkę. Zostawiłam sobie jeszcze dużo do obejścia na Lofotach, więc, ale tak, to dopełniało ten rejs niesamowicie. To taka turystyka górska, trekking, widoki z góry, też takie zmęczenie górskie. No to jest cudowne tam. Mhm. No akurat...
Nie za gorąco.
Dokładnie. Akurat trafiliśmy na pogodę, więc chociaż pierwsza nasza wspinaczka niestety była dość ciężka, bo jak weszliśmy na szczyt, to chmury, deszcz, wszystko po prostu, co tylko mogło być. Kontuzje. No, ale później każda następna była piękna.
Na mnie chyba największe wrażenie robi jednak, jak płynę i widzę, że pod jachtem jest kilkadziesiąt albo kilkaset metrów, a 50-70 metrów od burty mam taką strzelistą ścianę. Więc to są takie miejsca, które chyba z tego względu, że to łączy się i granit, i woda, i głębokość, i wysokość, które jakoś na żaglach bardzo sobie cenię, czyli i Norwegię, i na Grenlandii też były takie miejsca, że można było pływać wokół wysokich, strzelistych, granitowych skał. A Lofoty, no po prostu tak to się geologicznie ułożyło, że one są jakby rozsypane, tak jakby ktoś rzucił nie wiem, jakieś drobne kamyczki na stół, więc one się ciągną takim pięknym rogalem, więc cały czas w zasięgu wzroku płynąc widzimy kolejne wyspy, kolejne szczyty, co właśnie powoduje też, że można tak trochę nawiązywać, jeśli one są bardziej zazielenione, to przypominają trochę Karaiby, jeśli są bardziej skaliste, to przypominają bardziej Arktykę. No i surowość tego klimatu, bo tak jak się powiedziała, mieliśmy 14 w dzień, więc trzeba było się chować przed wiatrem, żeby nie było zimno, ale 8 w nocy. Natomiast no, jest tam też dobrze rozwinięty przemysł rybołówstwa, przez co one też mają taki charakter trochę wiosek rybackich nastawionych na turystów, trochę takich zakładów przemysłowych.
A czy to jest tak, jak ogląda się, przepraszam, w folderach takie kolorowe domki?
Tak.
Z tymi suszarkami
do dorszy.
I te charakterystyczne takie długie konstrukcje, na których oni suszą ten stockfish, czyli dorsza. Widać, że to jest ryba traktowana tam chyba od wielu wieków jako taki przemysłowy pokarm, tak? Bo to olbrzymie ilości. Przez co te miasteczko ma taki charakterystyczny zapach, który no jest jednak fajny, jakby. Jak człowiek zrozumie, że to jest gałąź przemysłu i jakby kultury, w jaki sposób oni żyją, no bo tam od iluś tam set lat żyją, nie ma tam za bardzo miejsca, gdzie uprawiać zboże, natomiast no, ryba stała się takim podstawowym produktem.
Czy ta ryba często gościła na waszym stole?
No wędkarstwo tam też kwitnie. Jak ktoś ma zacięcie, no to można takie ryby, takie okazy złowić. No nam się udało kilka kolacji było. Każdy miał swoje zadanie przy tej rybce. Pyszne kolacje wyszły, tak.
Ryby łowił Artur, bo on się w tym najlepiej czuł i odnajdywał. Artur też je filetował.
Ty robiłeś.
A Asia je smażyła.
Słyszałem, że jeszcze wskazówki mieliście, gdzie łowić, gdzie nie łowić.
Tak, tutaj. Tak. Jak się okazało, w zależności od pory roku ten dorsz występuje, bo chcieliśmy głównie dorsza łapać, występuje na różnych głębokościach, natomiast mieliśmy okazję złapać i zjeść dorsza, czarniaka i brosnę.
Brosma.
Mhm. Jak to smakuje i jak wygląda?
Brosma ma smak homara.
Aha.
Tak. Podobno nie jest za czystą rybą, ale nasza była czysta.
Tak, no tutaj zaskoczyła nas opinia jednego pana z Polski, który tam mieszka i wędkuje. Mówi, że brosna nie jest dobra, natomiast my już byliśmy
po jednej
i doczytaliśmy, tak jak Asia mówi, że ona ma takie mięso trochę homarowe, lekko nawet orzechowe. Tak. No bardzo mi bardzo smakowało.
Ale przyrządzaliście je po prostu smażąc?
Klasyka.
Tak?
Pierwsza troszeczkę poleżała, to jest przepis Andrzeja Kopytko. Mhm. Leżała w solance, a potem mąka, patelnia.
Świeża ryba,
nie można zepsuć.
Dokładnie, jestem tego samego zdania. No to już wiemy, że ryby były. Co jeszcze tam, panie Kuku, co pan tam jeszcze serwował?
No to ja powiem, co najpyszniejsze, no szakszuka. No po prostu mistrz szakszuki.
Uwielbiam. Naprawdę. No. Też ją czasami robię, ale nie wiem, czy jestem mistrzem w robieniu tej szakszuki.
Ja się wcielę w rolę teraz słuchacza, bo ja nie wiem, co to jest.
To mistrz musi się wypowiedzieć.
To jest... Nie wiem, chyba z Azji Mniejszej pochodzi danie. To wariacji jest bardzo dużo. Natomiast ta, którą ja robię, to już mam taką wypracowaną, czyli na podsmażonej na oliwie, cebuli, odrobinie czosnku, pomidory z puszki akurat, bo to prościej
krojone
jednak. Pomidory krojone z puszki, do tego drobna czarna fasola, no i przyprawy, wiadomo, sól, pieprz, ewentualnie ostra papryka, no ale taki najbardziej aromatyczny smak tej mojej szakszuki tutaj daje kumin, czyli kmin rzymski. Co tam jeszcze? No pietruszka już potem na danie gotowe, jogurt z boku, no ale oczywiście w tym całym pomidorowym przyprawionym sosie wbija się jajka i te jajka się ścinają na tym podkładzie pomidorowym. Podaje się to tam, nie wiem, czy z grzankami, czy z chlebem, czy z sałatą lodową, jak Asia lubiła. To jest szybkie, raczej smakuje w tej wersji, więc no, syte. Są też jajka, czyli jajka jednak są takim produktem wartościowym, można też je kupić w wielu miejscach. Więc my przeważnie, jak już mieliśmy jakieś przechyły, to troszczyliśmy się o to, żeby nam jajka nie wypadły z półki. Parę się zbiło.
Słuchajcie, a spotkania z ludźmi?
Trzeba. Spotkania z ludźmi są najważniejsze też w takim wszystkim.
Dziękuję, że powiedziałaś to zdanie.
Spotkaliśmy dużo, stosunkowo dużo, jak na jachtów polskich, z Polski, z ludźmi bardzo fajnymi. Porozmawialiśmy, powymienialiśmy się doświadczeniami. Często ci skiperzy tam już pływają po norweskich wodach, więc oni nam dużo wskazówek dali, miejsc, właśnie zaznaczyli, gdzie łowić ryby, gdzie...
A dużo jest tam jachtów? Naszych?
Coraz więcej.
Naszych jest stosunkowo dużo, prawda? O ile widzi się tam jednostki duńskie, niemieckie, norweskie, no to tak myślę, że statystycznie jesteśmy tam wysoko reprezentowani, tak? Bo my utrzymywaliśmy kontakty, w sensie spędziliśmy wieczór na pogaduchach z trzema jachtami, tak? Z trzema jachtami. Przy czym też jakby widzieliśmy się w tych samych portach przez pewien czas, albo widzieliśmy się na ICE, gdzieś polskie jednostki, albo mieliśmy po prostu polskie jednostki, bo widzieliśmy po banderze. No ale tak, to statystycznie jest nas tam sporo.
Ale jest moda na Lofoty, bo ja byłem pierwszy raz 8 lat temu, potem 3 lata temu na Darze Szczecina i faktycznie to jest, to tam warto pływać i wszyscy o tym wiemy i to namawianie, to co teraz Piotr robił właśnie. Chociaż wiem, że lokalnie były też próby ograniczania dostępu dla turystów takich, którzy przypływają tam dużymi wycieczkowcami. Do żeglarzy na razie wszyscy tam no, cieszą się, że tam pływamy. Natomiast jest próba ograniczenia takich turystów masowych.
Japońskich wycieczek.
Tak, to są małe wyspy i sobie mogą nie radzić z taką ilością. To jest zagrożenie pewnie dla wysp.
Słuchajcie, a białe noce są, prawda? Czy nie mieliście problemów, chociaż wy jesteście doświadczonymi żeglarzami i zdarzały się wam takie sytuacje, ale ja tylko raz w życiu byłam w takich rejonach, gdzie w zasadzie nie ściemniało się wcale. I miałam problem duży ze snem. Czy wy mieliście takowy, czy nie? Czy po prostu tak intensywnie żeglowaliście, że właściwie tylko lok do poduchy przyłożył?
Różnie zareagowaliśmy, więc może niech zacznie Asia.
Ja przyjechałam rozregulowana, to prawda, ale to fajnie, jeśli płynie się non-stop w morzu, no to fajnie, że się nie ściemnia, no bo te wachty są cały czas jasne, to jest przyjemne. Natomiast już jak się jest w porcie, No to te noce się przedłużają bardzo do samego rana, później się o trzeciej idzie spać, nie wiadomo czy to dzień czy noc. Faktycznie próbowaliśmy zaciemniać te kajuty, ale to się
nie da za
nie
bardzo.
Aż tak, nie,
jakoś
nie.
Siłą rzeczy też człowiek się robi aktywny wieczorem zamiast szykować się do spania, tak. Więc przeważnie kładliśmy się około drugiej, trzeciej w nocy.
Mhm. Znaczy, i ciągle
jeśli,
jasno.
Jeśli już jesteśmy w porcie, tak. Jeśli dokładnie to wygląda tak, że no, koło podbiegunowe mieliśmy w drodze na Lofoty, natomiast już nie pamiętam nazwy takiej uroczej miejscowości, ale postanowiliśmy, w małej miejscowości staliśmy już w drodze do Tromso, postanowiliśmy sprawdzić dokładnie. Przypłynęliśmy o północy. Okazało się, że słońce w najniższym punkcie będzie o godzinie 1:20 i ubolewaliśmy, bo akurat wchodząc do tego porciku, tak się ustawiliśmy, że wiedzieliśmy, że słońce będzie za górami, bo były takie na horyzoncie, ale wytrzymaliśmy 3 godziny, obserwując, one bardzo wysoko nad tymi górami się dopiero zatrzymało.
Nawet
się nie schowało za górami.
Odbiło się o niej, poszło znowu do góry.
Słuchajcie, a jakie ma się refleksje, kiedy się płynie w tak jeszcze, całe szczęście, naturalnej przestrzeni, gdzie nie jest to zdominowane przez turystów tak bardzo, bo chyba nie jest.
My byliśmy przed sezonem, więc też tak jakoś nie można chyba do końca powiedzieć, ilu turystów, nie możemy powiedzieć, ilu turystów tam jest w lipcu, sierpniu, prawda?
No to znaczy, ta jedna wysepka, pierwsza, gdzie nie dopływają promy, gdzie jest tylko jakaś garstka ludności i my dopłynęliśmy jachtem, poszliśmy na tą turystykę górską. Zrobiło się ciemno, zimno, ciemno się nie zrobiło, przepraszam, zimno i padało. I schodziliśmy i okazało się, że mamy jeszcze 10 kilometrów do przejścia do jachtu. Byliśmy zmęczeni. Ja z Arturem, bo Piotr jeszcze swoją drogą szedł. I naprawdę już byliśmy tacy wykończeni. I nagle się zatrzymał pan, czy nas nie podwieźć. My byliśmy tacy szczęśliwi, że on się zatrzymał. On był brudny z tych, zabłoceni. Także pan nam tam wrzucił, no naprawdę, zrobił nam taką przyjemność. Także pisali, że na tych mniejszych wysepkach ludzie są bardzo serdeczni. Później jeszcze mieliśmy okazję poznać, mówię o lokalnych osobach, w tym stolicy. Piotr został pomylony z lokalnym bosem. Więc jak podszedł to? Do niego drugi lokalny bos, klepiąc po plecach. Później Piotr się spojrzał, okazało się, że to nie jest. No ale gdzieś tam nasze drogi się...
coś w barbarzyńskim języku.
Nie, no spędzę... No.
Nasze drogi się spotkały z tego względu, że to się wydarzyło w restauracji. Tak. Było mi bardzo miło, że pomylił mnie tutaj z właścicielem całej tej wyspy. Jakoś tak to określił. No ale potem byliśmy razem jeszcze, poszliśmy po restauracji do lokalu. Tam był taki okres, oni to midsummer nazywają, czyli przesilenie. Były w niektórych miejscowościach festyny, w niektórych po prostu bawili się do późna, więc okazało się, że bawiliśmy się z nim w tym samym lokalu i też tak sobie gdzieś tam jeszcze parę razy rozmawialiśmy dosyć serdecznie, prawda?
Bardzo serdecznie. Tam było dużo lokalnych ludzi, właśnie świętowali to midsummer, więc zobaczyliśmy, jak się bawili. Była muzyka na żywo, śpiewy, tańce, no głównie właśnie. Piwo.
A jaka muzyka?
Tam akurat był pan śpiewający covery tam stamtąd, ale przepięknie śpiewał i to, co chcieliśmy, to on zagrał. Świetnie grał na gitarze, więc jakościowo bardzo.
A jak zauważyliście, jak się celebruje takie święto? Czy są jakieś takie, nie wiem, tradycyjne rzeczy albo porównywalne z tym, co my tu mamy?
Czytaliśmy o tym, że oni palą ogniska i świętują w ten sposób przesilenie, natomiast...
Wianki, no głównie wianki. Dziewczyny były, bo jak budziliśmy wysepkę wcześniej, młodzież się bawiła tam też w swoim towarzystwie. W sumie...
Tak, tak jak się powiedziała, dziewczyny miały uplecione wianki, natomiast nie trafiliśmy na ogniska, przy których się bawią, bo to w jednym miejscu była no, taka bardzo fajna dyskoteka, a w drugim po prostu w dużym pubie była muzyka na żywo, więc oni tak jakby świętują przez bawienie się, natomiast nie trafiliśmy na takie charakterystyczne duże ogniska, które gdzieś tam wyczytaliśmy, że są robione.
Ale nie po drodze naszej.
A czy prawdą jest, to pytanie jest do was wszystkich, bo tu przecież masz też za sobą telefony, czy prawdą jest, że kiedy tam się dopływa, i ogląda się te wszystkie cuda natury i jakby no zwyczaje, że można by tam żywcem kręcić filmy o wikingach?
W niektórych miejscach pewnie tak, ale większość jednak jest liźnięta cywilizacją, jakby nie patrzeć, czyli, czyli no jest, nie wiem, chociażby nie, w Trollofjord, tam cudowne miejsce, fajne, no ale obok jest rura, którą gdzieś tam pompa szczytowa, trzeba byłoby dobrze kadrować, żeby, żeby tej
no
cywilizacji
nie, no oczywiście, ale że są takie fragmenty natury, które kiedy oglądam, na pewno oglądaliście serial Wikingowie, jestem o tym przekonana, i tam były właśnie takie krajobrazy, które zapierały dech w piersiach i rozumiem, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, pomimo, że troszkę czasu minęło od czasów Wikingów.
Ale to cała Norwegia północna jest chyba taka i myślę, że na tej lądowej części więcej by się znalazło fiordów takich zupełnie dzikich, niedeptanych, nazwijmy to. Tak. A na Lofotach już każda z tych wysepek jednak gdzieś jest. Tutaj jakaś mała przystań, która no już z pływającymi pomostami, chociaż ich, no w zależności od wielkości jachtu, jak pamiętam, darem jak byliśmy, to był kłopot znaleźć w ogóle miejsce, gdzie można przycumować dużym jachtem. Natomiast chodzi mi o to, że już te, ta infrastruktura na brzegu mocno się w ten ląd wgryza i ciężko znaleźć takie zupełnie dziewicze miejsca. One wszystkie są zamieszkałe przez ludzi. Można powiedzieć, że niektóre z tych chatek nawiązują do no ale raczej nie do czasów Wikingów, ale raczej tam, nie wiem, 200-300 lat wstecz, jakbyśmy się cofnęli, to tak, to można by takich pejzaży znaleźć więcej. Nie?
Która z tych wysepek jest takim strzałem w dziesiątkę, która was zaskoczyła na przykład? Bo słuchajcie, można sobie pooglądać w internecie dużo różnych rzeczy, można wybrać sobie trasę, którą się płynie, ale czasami to coś nas zaskoczy, a ponieważ odwiedziliście parę tych wysp, to stąd moje pytanie.
Asia, co typujesz z miejsc, które widzieliśmy?
Mi ta pierwsza wysepka, ale nazwy się nie podejmę wymówić. To jest czwarta po kolei. Jak ktoś otworzy sobie mapę, to są trzy malutkie i czwarta. I to ta czwarta, gdzie można zakotwiczyć, zacumować, to ona mi najbardziej, bo była po prostu najbardziej
dzika.
No dzika. To tak tylko tubylcy, my i to pięknie. Ale tam, gdzie się nie zapłynie, to jest pięknie. To myślę, że to my byliśmy tylko w kilku miejscach. Tyle jeszcze do zobaczenia. Niestety zaczęło
Czyli
nam wiać...
wracamy, tak? Wracamy.
Oczywiście. Zaczęło nam wiać z zachodu, północy i nie mogliśmy zewnętrzną stroną, tą otwartym morzem przepłynąć do Tromso. Znaczy mogliśmy, ale to już by było zbyt, może byśmy nie zdążyli, nie wiem. No w każdym razie tam muszę wrócić, bo tam wiem, że ta wyspa zewnętrzne też są piękne. Także no dużo do zobaczenia jeszcze. Tam naprawdę jest masa miejsc do zobaczenia.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
A howling wolf in midnight woods may dream of a long restful slumber, but hunger gnaws at his too wolfish mood. His burrow's cold, snowed deep under. Oh wolf, don't you come near. You'll never get my baby. Starved you may be, a howling wolf in midnight woods sings his despair and his anger, but I'll feed him a tale of pig to say. Oh, wolf,
A howling wolf in midnight woods, his burrow's cold, snowed deep under.
Jeżeli ktoś nie jest wytrawnym żeglarzem, czy powinien się zapuszczać w tamte rejony?
No jeśli ktoś nie jest wytrawnym żeglarzem, no to...
Znaczy ja nie mówię, że jeziornym, ale no nie ma tego doświadczenia.
To ja tu zaryzykuję i powiem, jeśli ktoś nie jest wytrawnym żeglarzem, albo w ogóle za bardzo nie miał do czynienia z żeglarstwem, no to warto, żeby tam się wybrał, jeśli te rejony mu się podobają, dlatego że te jachty, o których Asia mówiła, które spotkaliśmy, to są jachty firm, które oferują taką przyjemność, że przylatuje się do Tromso, ewentualnie do Bodo. Okrętuje się tam na jednostkę i można płynąć w sumie w żegludze osłoniętej, bez wielkich przygód z chorobą morską, jeśli ktoś ma bez bardzo sztormowych warunków, tylko po prostu w sposób przyjemny na jachcie spłynąć sobie telefoty tam i z powrotem. Te rejsy, bo pytaliśmy się też tej załogi, tych kapitanów, których spotkaliśmy, oni zazwyczaj robią 10-dniowe. Taki ewenement, bo myślałem, że raczej 7 albo 14-dniowe, 10-dniowe, więc ten system na pewno można sobie wygooglać, które firmy to oferują, bo jednak jeśli spotkaliśmy dwie, a widzieliśmy trzy jednostki, które pływają w ten sposób, no to te polskie firmy tam są obecne, więc mimo tego, że ktoś jest niedoświadczonym żeglarzem albo nawet nie pływał, myślę, że w tym rejonie sobie świetnie poradzi i złapie ewentualnie bakcyla.
A czy jest coś takiego, co powinniśmy wiedzieć, wchodząc w takie pierwotne życie ludzi stamtąd, życie ludzi północy?
To jeśli chodzi o Lofoty, no to jednak tam byliśmy w muzeum tej lokalnej ludności, natomiast no to są jednak Norwedzy z krwi i kości, lub też ewentualnie osoby, które tam wyemigrowały, bo też spotkaliśmy parę osób z Polski, lub ewentualnie, jeśli gdzieś byliśmy, no to też turyści w małej ilości, więc raczej nie było czegoś takiego, że można byłoby odczuć taki kulturowy dystans, wręcz przeciwnie, gdzieś w pubach, w których byliśmy, to wydaje mi się, że te osoby jakoś też szukały takiego kontaktu, do rozmowy, skąd jesteście, a czym przypłynęliście, bo już mówiliśmy, że jachtem, ojejku, a ktoś rozpoznaje Gdańsk, ktoś mówi, że nie wiem, miał tam gdzieś kiedyś rodzinę w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale bez dystansu, raczej zaciekawieni.
Aha, no to dobrze, no to sama przyjemność, bo wy jesteście osobami towarzyskimi, więc pewnie wszystko grało jak należy. Słuchajcie, teraz muszę na chwilę przerwać waszą opowieść, ponieważ chciałabym puścić piosenkę, nawiązując trochę do tego, o czym mówiliśmy w tej części audycji, a mianowicie o Sztokfiszu. To będzie pod Sztokfiszem piosenka. Pod Sztokfiszem parę chwil, czyli o tawernie, o tej właśnie nazwie.
Świat nabił nas w butelkę za naszą poniewierkę, za pieski los i pieski wikt. Dziś dymią wszystkie czuby, dziś śpiewa cały kubryk. Panieneczki, otwierajcie drzwi. Pod Sztokfiszem parę chwil, brzuch jak beczka w beczce dżin. Nim na morze wypłyniemy, znów na morze, to jeszcze miła nalej mi, bo jutro będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć.
Jeszcze.
Pod Sztokfiszem parę chwil, brzuch jak beczka w beczce dżin. Nim na morze wypłyniemy, znów na morze, to jeszcze miła nalej mi, bo jutro będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć. Choć stale porty zmieniasz, jednaka wszędzie cena, gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc nalej póki da się, z pełną kwartą dolę swoją chleb. Pod Sztokfiszem parę chwil, brzuch jak beczka w beczce dżin. Nim na morze wypłyniemy, znów na morze, to jeszcze miła nalej mi, bo jutro
będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć. Pocztokwiszem parę chwil, brzuch jak beczka w beczce gin. Nim na morze wypłyniemy, znów na morze, to jeszcze miła nalej mi, bo jutro będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć. Jeśli się do jutra będzie żyć. Jeśli się do jutra będzie żyć.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Załóżmy, że namówiliście kogoś z radiosłuchaczy na rejs po Lofotach. To jak to tak z takiego Szczecina na Lofoty? Ja wiem, że to nie była wasza trasa, ale to ile trzeba mieć takiego urlopu, żeby tam dopłynąć? Bo wy sobie skróciliście, tam wy dostaliście fragment tego rejsu, tej przyjemności. A jakbym chciał ze Szczecina tam, to ile czasu?
Jak wypłynął 30 maja chyba, czy jakoś na początku czerwca, my tam dojeżdżaliśmy
12, 13?
12, znaczy, tam do Trondheim z Gdańska jak to było 2 tygodnie, ale oni nie stawali nigdzie. Non-stop, non-stop. Gdzieś tam na 40 minut się zatrzymali, później na Bornholmie na 40 minut, gdzieś tam na 40 minut. I tak naprawdę non-stop w morzu, także to było zdecydowanie za mało. Do samego Trondheim to myślę, że z 4 tygodnie, żeby 3 tygodnie, to tak, tak, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, że się tam dopłynie. Także to samemu ogarnąć takie przedsięwzięcie, to nie, to trzeba mieć ekipę, no załogi. Albo zaufane załogi, którym się powierza ten jacht na dane etapy. My mieliśmy 2 tygodnie, no to tylko z Trondheim do Tromsø, no to mieliśmy bardzo komfortowo, bo mieliśmy czas na zwiedzanie, odwiedzanie, natomiast z Polski, no to tu jest wielka wyprawa.
No właśnie, ja też namawiam radiosłuchaczy do tego, żeby zobaczyli na mapie, o jakim rejonie mówimy i że to jest naprawdę długi dystans, tak, od nas.
Ponad 2000 kilometrów, tak, bo jak patrzyliśmy, to jest 2400 kilometrów, chyba wracaliśmy do Gdańska samolotem, więc to trzeba było przepłynąć, to
Zdecydowanie bardziej, jeśli już ktoś chce tam pożeglować, to zachęcamy, żeby, jeśli ktoś nie ma jachtu, nie jest doświadczony wyprawowym, żeby skorzystać z tej oferty polskich firm, które tam pływają.
A czy wy macie jakiś takich, nie wiem, polecacie jakichś skiperów, czy nie?
Spotkaliśmy 2 bardzo fajnych, tylko ja nie pamiętam, jak się nazywali, bo chłopaki byli świetni, także myślę, że jak tam się...
Gdzieś mam w mediach społecznościowych zapisane, tak, ale no, myślę, że warto sprawdzać opinię.
Wszystkie załogi były bardzo zadowolone. Te 2, co spotkaliśmy, to były naprawdę zadowolone, więc myślę, że tam są sprawdzeni ludzie pływający.
No tak, lat. Bo to nie są, to mówię, to nie jest Morze Śródziemne, to nie jest Chorwacja, gdzie w zasadzie można sobie wysiąść i jeżeli nam się coś nie spodoba, to wrócić sobie w jakiś inny sposób. Prawda?
Tak, miałam wrażenie, że ci skiperzy to znali tam każdy zakątek, każdą skałkę, każdy pływ. Mówili tak szczegółowo i tak merytorycznie, że myślę, że śmiało można z takich usług skorzystać.
Tak, to w przeciwieństwie do Chorwacji nie ma tam bazy czarterowej, więc sytuacja jest taka, że no raczej skiperzy, którzy prowadzą, no to są osoby, które tam już pływały i są doświadczeni. Czyli to nie jest tak, że przypadkowa osoba może sobie wypożyczyć tam, bo tam po prostu bazy czarterowej nie ma. A pływają po prostu zorganizowane dobrze firmy z profesjonalnymi skiperami, przynajmniej tych 2, których poznaliśmy, no to też o miłych osobowościach.
Tak. Ojej, o miłych osobowościach. To mnie przekonało.
Jeśli macie grupę przyjaciół i możecie tak podzielić sobie etapami, to każdy etap ma swoje uroki. I tutaj gdzieś inne dania.
No to teraz merkantylnie podejdę do sprawy. Czy to jest droga zabawa? Ile do tej świnki skarbonki muszę uzbierać, żeby się tam wybrać na te 2 tygodnie?
To jeśli chodzi o ofertę firm czarterowych, o których znaleźliśmy, to nie mam zielonego pojęcia. Należy sprawdzić. Natomiast no, my też nie jesteśmy dobrym wskaźnikiem, bo my po prostu kupiliśmy bilety Mieliśmy jacht naszego znajomego, przyjaciela Artura Jasi, jakby już podstawiony do Trondheim. Tam tylko sobie zrobiliśmy zakupy. Tak więc ciężko powiedzieć, no ja, lepiej nie liczyć kosztów w rejsie. Wtedy mm-hmm. człowiek się mniej stresuje.
To prawda.
No, żegluga, jeśli jest dobry wiatr, to teoretycznie jest za darmo. Natomiast z racji tego, że też lubimy sobie gdzieś wyjść wieczorem i zjeść, a tutaj spróbowaliśmy lokalnych rarytasów w postaci steku z renifera, czy nawet odrobinki wędzonego wieloryba, lokalnej ryby i jeszcze pewnie parę innych rzeczy, choćby piw lokalnych, no to jednak to jest Norwegia, te wyjście nie jest już tak spektakularnie drogie, jak pewnie było w latach 90. w stosunku do polskich zarobków, ale jednak istotnie droższe. Natomiast reszta jest w cenach no, trochę większych niż w Polsce, typu zakupy w sklepach, typu, nie wiem, jakieś tam przejazdy komunikacją, czy bilety wstępu są w cenach podobnych.
Słowo, jak ten wieloryb smakuje?
Jest w smaku podobny do wołowiny. My zdecydowaliśmy się na przystawkę, którą nam tutaj kelner polecił. To był wędzony. To były takie płatki w zasadzie. Ale tak, jest w smaku podobny do wołowiny. Natomiast renifer był, jeśli ktoś lubi...
Świąt nie będzie.
Dziczyznę, tak?
Rudolf został zjedzony.
No tak, próbowaliśmy spróbować to, czym oni jakby żyli, czyli w restauracjach to były głównie ryby plus ten renifer. Renifera, z tego co nam też powiedziała obsługa, oni raczej podają w sezonie zimowym, więc najprawdopodobniej mieliśmy mrożonego, ale bardzo dobre było mięsko. Natomiast no, tego wieloryba to tak opłatkami, żeby też zrozumieć, no, żeby też spróbować tego, co lokalni oni zawsze polowali tam kiedyś, jak to wyglądało. Więc no dobre jedzenie.
Natomiast, jeśli ktoś ma ochotę, to łowić ryby i jeść te ryby wieczorem. Ma przepyszną kolację.
Ale czy ja będę wiedziała, co to za ryba?
A nie,
dorsza, to nie będę wiedziała.
No, nawet jak nie będziesz wiedziała, to no. Można pewnie zrobić jej zdjęcie i sprawdzić w internecie.
Czy ona w ogóle jest zjadliwa?
Koszty portów są
myślę, że niższe niż w Polsce.
Tak, nie w każdym porcie tak naprawdę. Niektóre porty mają telefony do jakichś bosmanów, którzy nie odbierają. Nie wiadomo, jak to tam ogarnąć. Nie ma takiej infrastruktury jak u nas, żeby było wiadomo, że są jakieś toalety, prysznice to. Nie. To ogarnialiśmy na jachcie, to znaczy to tego tam nie ma. Tak jak na przykład na Islandii w każdym wioseczce jest basen, jacuzzi i z tego się korzysta, tak tutaj trzeba sobie samemu ogarnąć prysznic na jachcie.
Czyli tak nie jak na naszym zachodniopomorskim szlaku.
Właśnie nie, tego brakuje na Lofotach.
Natomiast faktycznie ceny były zaskakująco niskie, bo zdarzało nam się, nie funkcjonował też we wszystkich miejscach system takiej elektronicznej opłaty z telefonu, nad czym ubolewaliśmy, po prostu robiło się skan kodu QR i wyskakiwał numer rachunku bankowego. No to teraz z telefonu zrobić przelew, wpisując te cyferki, to było skomplikowane, ale były też po 150 koron postoje, czyli jakby w okolicach strzelam 50 zł, czyli to jest cena porównywalna lub nawet niższa niż w Polsce.
Mhm.
Ale fakt, brak infrastruktury. Znaczy jest na Kei zawsze prąd i woda.
No, woda to z tym nie ma problemu.
Ale nie ma takich pawilonów z prysznicami, z toaletami, no ale z pływają.
Z pralkami, tak. Pralki tak. Jakieś miejskie tam w tych takich większych miastach można sobie ogarnąć.
A co trzeba ze sobą zabrać? Jak się wybieramy w te lato ichnie? Słuchajcie, no to nie jest tylko koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodnie.
Oj, nasze bagaże były tak różne. Ja to rzeczywiście się wybrałam, ale Piotr miał taki podręczny bagażyk i mu wszystko wystarczyło normalnie.
Piotrze, jak ty to zrobiłeś?
No tutaj trzeba ukłon w stronę Asi, no bo Asia zabrała też sporo fajnych rzeczy, które jedliśmy.
No dobra.
Tak. Mieliśmy nawet ogórki kiszone.
Ale to jachtem płynęły.
Aha, jachtem płynęły, myślę, że w bagażu. Wiesz, no myślę, że oprócz takich tradycyjnych rzeczy, czyli dobry humor, jakby dobre nastawienie, no to warto zabrać ze sobą sprzęt do nagrywania, do filmowania, jeśli ktoś lubi. Jednak te widoki są takie spektakularne. Dobrze jest mieć jakieś, nie wiem, czy szerokokątne obiektywy, czy jeśli ktoś się interesuje jakąś kamerę, żeby to nagrywać. No i takie wyposażenie typowo trekkingowe, ze względu na to, że ta pogoda jest tam bardzo zmienna. Tak jak Kasia wspominała, w tych pierwszych dniach mieliśmy taką pogodę, że trochę trochę padało, trochę wiało i padało, rzadko wychodziło słońce, no to trzeba być przygotowany w takiej wędrówce, żeby te buty były w stylu trekkingowym, kurtka była wodoodporna, ewentualnie jakiś komin, żeby nie zmarznąć. Na pewno nie przydaje się czołówka, no z tego względu, że tam jest cały czas jasno. A ze scyzorykiem trzeba uważać w bagażu podręcznym, czyli standardowo. No, więc no, zachęcam, żeby...
Ale można wziąć kije na przykład, tak?
Tak.
Można wziąć kije
tak,
i
chodzić. Tak, brakowało. No, zdecydowanie do trekkingu rzeczy, bo, no. Tego,
tak,
bo to...
Dobre buty. No.
Tak, tak, bo mimo, że to żeglarska wyprawa, to trekking tam jest.
No i pytanie zawsze jest o jacht, którym płyniemy, czy w kokpicie jest gdzie się osłonić. Nie?
Tak, tam, tak.
Jeżeli jest jacht, który ma jakąś zamykaną taką szpryc budę, gdzie na głowę nie pada i można tą wachtę w deszczu, bo niestety deszcze się zdarzają, nawet nie sztormy, a deszcze. To po prostu to jest jakby warunek tego, jak długo wytrzymamy, nie, w tym naszym ubranku, czy te 4 godziny sztormiak wytrzyma, czy po prostu mamy się gdzie schować i wtedy nawet bez sztormiaka po prostu ktoś na górze kontroluje sytuację, sprawdza, czy prawidłowo się tam mija.
To ja dodam
mijam.
Może jeszcze jedną rzecz, którą warto zabrać, zwłaszcza jeśli się tam płynie na jachcie. Tutaj już trochę o naszych anegdotkach. Warto zabrać koszulę, jak się wychodzi do restauracji albo do pubu.
I sukienkę. Na prawo opadki zawsze w koszuli. Tak, no,
taką manierę mieliśmy, że wychodziliśmy do pubu czy do restauracji, no to raczej unikaliśmy wychodzenia w ciuchach
żeglarskich
czy trekkingowych. Po prostu mówiliśmy z Arturem, dobra, ubieramy koszulę. No i przypuszczam, że gdybym ja tej koszuli nie miał, to na pewno nie byłbym pomylony z właścicielem tej sąsiedniej wyspy. Ale tak się trochę śmialiśmy z tych koszul, ale tak chodziliśmy.
Ale wiecie,
wieczorowo się ubieraliśmy.
To bardzo elegancko z waszej strony, że nie wyszli tacy, wiecie, zmęczeni rejsem, tylko
torniaka.
Tylko, no, ale to jest, i to jest właśnie wyraz szacunku do miejsca, do którego się weszło. No bardzo, prawda? No,
Asia w sukienkach, my w koszulach. Tak. Z Arturem.
Ale bez obcasów, Asia, czy z obcasami?
Nie, ja miałam nawet sukienkę na dżinsy, tak, żeby po prostu był element sukienki.
Ja rozumiem.
Czy ja już usłyszałem, że nie płynęliście tą otwartą stroną, bo tam jest więcej i tam nawet takie wycieczki są organizowane na wieloryba. Ale pewnie coś i tak wam się udało zobaczyć.
No właśnie, rozpieszczona zeszłoroczną Islandią. Mhm. Miałam nadzieję na coś podobnego. Nie, tylko tu po tej części wewnętrznej Lofotów, tam są no tylko te takie ryby, które złowimy. Nie widzieliśmy nic, ptaki, tak, tego jest dużo, nawet maskonury były, także wpierw ich nie było, potem się pokazało, dużo głuptaków, był też okres lęgowy, więc te ptaki tak bardzo broniły tych małych pisklaczków, troszkę atakowały, troszkę krzyczały nad nami, to dało się odczuć, natomiast wodnego życia mało widzieliśmy.
To jakoś tak.
No, nie, ale ty opowiedz, bo wiem, że...
Nam się udawało tam częściej. Właśnie wieloryby od tej strony otwartego morza.
Dlatego wtedy chciałam wyjść.
Natomiast delfinów bardzo dużo i nam się zdarzyło właśnie na wysokości Bodo stado orek, które my się śmieliśmy, że może one wiedzą coś, czego my nie wiemy, bo płynęły takim stadem, nie zwracając na nas jakby uwagi w ogóle, tak przeleciało. Na moje oko, nie wiem, 20 kilka sztuk tak przeleciało koło nas, w ogóle się nie zatrzymując i to zdecydowanie
były orki. A czego oczekiwałeś nie, od
tego? I się od razu takie katastroficzne jakieś, wiesz, że zwierzęta mają instynkt, a one płyną zupełnie z tej strony, w którą my się wybieramy, nie? My się minęliśmy, może one coś wiedzą. Może
no wypatrywałam, ale w tym roku tego było bardzo mało.
Może
tak,
jakiś
tak,
czas
że...
taki, że...
Może czas, może miejsce, tak jak mówię, wewnętrzną stroną, płynęliśmy tu bliżej Lofotów, nie tak otwartą wodą, więc nie było. No i nie udało nam się na tą zewnętrzną stronę.
Ja tam bywałem później. Nie, że nie
no to kolejny powód, żeby tam wrócić, tak? Żeby
wiem,
trochę pooglądać sobie.
Jak wyżej na tą niedźwiedzią Andrzej płynął dalej, no to już delfiny więcej, tak były, tak. Pisał.
My płynąc pierwszym razem przez Lofoty, skróciliśmy troszeczkę Lofoty i popłynęliśmy do Narwiku. No tak nam się wydawało, że to był dobry ruch, żeby zobaczyć. I po drodze mijaliśmy kuter, który miał jeszcze ciągle tą taką wieżę, jak nazwijmy to wieżę widokową dla obserwatora, który właśnie wyglądał, miał za zadanie wypatrywać, gdzie ten wieloryb jest. Także te jednostki tam ciągle jeszcze, nie wiem na ile one funkcjonują, czy poławiają ciągle. Natomiast w portach jeszcze można zobaczyć kutry rybackie z taką wyniesioną, z takim stanowiskiem dla obserwatora właśnie, dość charakterystyczne.
No słuchajcie, ja jestem rybolubna, uwielbiam wszelkiego rodzaju takie tam też robale morskie, nie tylko ryby i myślę, że to jest kierunek, który... który chciałabym się wybrać, ale chyba jednak skorzystam z rady Piotra, żeby się zaokrętować gdzieś na jakiś jacht i w ten sposób, no bo ja to, wiecie, ja nie jestem takim wytrawnym żeglarzem jak wy, więc...
No teraz Zaruski tam w tamtą stronę płynie.
Zaruski na Spitsbergen teraz wypłynął.
Mm-hmm, można rzeczywiście. Byłoby. Gdynia 2 lata temu bywała w tamtych rejonach, nie wiem jak w tym roku. Także tam
Gdynia co? Nie, do Szkocji.
W tym roku do Szkocji, mm-hmm. Tak.
Słuchajcie, mnie przekonaliście, nawet nie musiałam tak bardzo drążyć, żeby się przekonać, ale nie o mnie chodzi tutaj w tym studio. Wszyscy, którzy są tutaj oprócz mnie, czyli Asia Burdziej, Piotr Maras i Wojtek Kaczor, oni tam wszyscy już byli, tylko mnie pozostało tam popłynąć. I ja to kiedyś zrobię, państwa też zachęcam, ale proszę skorzystać z tych rad, które usłyszeliście od ludzi, którzy jednak to doświadczenie mają. Mam nadzieję, że ta opowieść się państwu bardzo podobała, bo mnie tak. Bardzo dziękuję, gratuluję i jeszcze zapytam, a teraz kierunek jaki w tych waszych rejsach? Dokąd płyniecie teraz? Gdzie?
No na północ będziemy pływać,
będziemy
prawda?
Będziemy na północ. Znaczy, ja planuję w tym roku jeszcze Poloneza zrobić.
Aha, regaty Poloneza.
Regaty, tak, samotników.
A ty Piotrze?
Ja w tym roku zajmuję się przygotowaniem jachtu, który kupiłem w zeszłym roku do tego, żeby się spisywał na wodach północy. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie pływał. Mhm.
Bardzo wam serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.
Pięknego sezonu żeglarskiego i bliżej, i dalej, i szybko, i turystycznie, jak kto woli. Wojtek Kaczor, Katarzyna Wolnik-Sajna, dziękujemy państwu bardzo. Pożegnamy się jeszcze taką pieśnią, bo coś mówiliśmy o wielorybach. Co prawda to nie ten rejon świata, ale polowania na wieloryby były. Grytviken.
Radiowa Szkoła pod Żaglami. W Radiu Szczecin.
Twarde miał serce stary Larsen, bystre spojrzenie, pewną dłoń. Wściekła robota dzień i noc, polują wielorybi klos poprzez zatoki. Modrą tą
nie ma już wielorybich stad, gryzierca harpunu ostrą pikę. Nie ma już,
nie ma ludzi z tamtych lat.
Dziewiczy wrócił czas w Grytviken.
Zakasłał krwawo stary waleń, dosięgła go harpunu stal. Spłynęły tony mięsa krwią, dziś białe żebra w piachu tkwią i w piasek wsiąkł. Historii szmat
nie ma już wielorybich stad, gryzierca harpunu trąbikę. Nie ma już,
nie ma ludzi z tamtych lat.
Dziewiczy wrócił czas Grytviken.
Stary kitoboj stoi w porcie, pełni ostatnią ze swych wacht. Już nie wypłynie stary wrak, na wielorybich ścieżek szlak zaryty dziobem w plaży piach.
Nie ma już wielorybich stad, gryzierca harpunu ostrą pikę. Nie ma już,
nie ma ludzi z tamtych lat.
Dziewiczy wrócił czas Grytviken. Nie ma już wielorybich stad, gryzierca harpunu ostrą pikę. Nie ma już,
no nie ma ludzi z tamtych lat.
Dziewiczy wrócił
czas, gdy dwigę.